To jest wieczorny program Radia RMF24 i kolejny interesujący temat, który chcielibyśmy wam zaproponować. No, wszyscy znamy te obrazy z filmów. Hipnotyzer machający wahadełkiem przed oczami drugiej osoby, przejmujący nad nią kontrolę. Ile taki hollywoodzki obraz hipnozy ma wspólnego z rzeczywistością? O tym w Światowym Dniu Hipnotyzmu porozmawiam teraz z panem Janem Dybą, psychologiem i psychoterapeutą, który ukończył szkolenie całościowe z zakresu hipnozy klinicznej organizowane przez Fundację Miltona Erickson'a w Phoenix w Stanach Zjednoczonych i który przez 8 lat współpracował z doktorem Ernestem Rossim, który z kolei był współpracownikiem Miltona Erickson'a. Panie Janie, witamy serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy pan w swojej pracy korzysta z tego, no, opisanego przed chwilą przeze mnie wahadełka?
Oj, niestety nie mam wahadełka w gabinecie. Chociaż raz ktoś mnie spytał, więc wtedy być może by się przydało. I nie mam też zegarka z dewizką, bo to jest taki drugi atrybut, który jest często kojarzony. Chociaż no bardzo mi się podobają zegarki z dewizką, to nie posiadam w gabinecie.
Też. Są naprawdę bardzo ładne. A ma pan jakiś taki ulubiony mit, który dotyczy hipnozy właśnie?
Ulubiony? O, jest ich bardzo dużo. Mój ulubiony to jest taki, że i zresztą bardzo dużo ludzi się tego obawia, że w trakcie transu czy w hipnozie stracą kontrolę nad sobą i to ma różne odmiany, że na przykład zrobią coś, czego nie będą chcieli zrobić albo powiedzą coś, czego nie chcieli powiedzieć, nie? Więc ten jest mój ulubiony, dlatego że właściwie wprowadzamy ludzi w trans hipnotyczny zupełnie w odmiennym, jakby w odwrotnym celu, bo dzięki temu mogą mieć właśnie lepszą kontrolę nad tym, co się u nich dzieje.
No właśnie, to wyjaśnijmy w takim razie, czym właściwie jest hipnoza i, no i czy rzeczywiście działa?
Jeśli chodzi o to, czym jest, tutaj oczywiście różne środowiska naukowe kłócą się na temat tego, czy to jest bardziej tak, że to jest pewien zbiór oczekiwań, wobec których jakoś reagujemy, czy bardziej alternatywny stan świadomości na przykład. Takie są dwa główne nurty. Ja skłaniam się, biorąc pod uwagę różne badania takie z zakresu neurobiologii, skłaniam się w stronę takiego, powiedzmy, stanowiska, które łączy trochę te dwie szkoły i mówię zawsze, że jest to niewątpliwie pewien alternatywny stan świadomości, w sensie takim, że widać, że mózg funkcjonuje trochę inaczej w tym stanie, na przykład płaty czołowe są bardzo mocno aktywne, taki fragment, który się nazywa przednią częścią zakrętu obręczy na przykład, no i różne inne takie rzeczy, ale jednocześnie jest to stan, który niewątpliwie poddaje się procesowi uczenia się i wiąże się z procesem uczenia się. Zresztą jak dla mnie cała terapia.
No właśnie, w jakich sytuacjach jest wykorzystywana hipnoza?
Generalnie rzecz biorąc, można ją stosować do bardzo wielu rzeczy, w sensie takim, że pierwsze zastosowania hipnozy to były takie, powiedzmy, medyczno-terapeutyczne, to były w pracy z bólem. To jeszcze było na samych początkach, około 150 lat temu stosowano hipnozę do pracy z zjawiskami bólowymi, głównie usypiano ludzi do amputacji za pomocą transu. I tutaj się jakby pojawiła ta przydatność. W pierwszych tych latach stosowania hipnozy problem był z tym, żeby przenieść zmianę terapeutyczną z hipnozy na stan pozahipnotyczny. Natomiast jeśli na przykład operuje kogoś, on jest w stanie transu i nic nie czuje, no to jest to, o co mi chodzi. To, że później będzie na przykład mu się to zrastało i tak dalej, no różne rzeczy się tam będą działy, to już jest jakby poza samą operacją. Natomiast do takich rzeczy terapeutycznych czy psychoterapeutycznych była stosowana znacznie później, kiedy zaczęto jakby zastanawiać się nad tym, jak przenieść tą zmianę, która się tam dzieje, poza stan transowy, bo ludzie są w stanie transu zrobić bardzo wiele różnych rzeczy, natomiast w tych pierwszych latach, kiedy stosowano hipnozę, kiedy eksperymentowano z nią, kiedy ją odkryto, problem był taki, że po wybudzeniu z transu ludzie wracali do stanu poprzedniego. Dopiero późniejsi badacze odkryli, jak można to doświadczenie przenieść, czy różne jego elementy przenieść poza stany transowe. Taką właśnie osobą, która bardzo dużo zrobiła w tym względzie, był Milton Erickson. I on jakby wprowadził hipnozę z powrotem do psychoterapii, gdzie się ją stosuje albo jako narzędzie takie samodzielne w ramach na przykład nurtów strategicznych, które są opracowywane, nurtów strategicznych krótkoterminowych psychoterapii, które są opracowywane w taki sposób, żeby już uwzględniać trans jako zjawisko i w związku z tym na przykład odmienny sposób funkcjonowania uwagi i tak dalej, więc ta praca wtedy jest w ten sposób dopasowana, albo można ją stosować jako dodatek na przykład do terapii poznawczo-behawioralnej i tutaj na przykład bodajże Erwin Kersh chyba w 2004 albo 2005 roku zrobił taki przegląd badań z tego zakresu, który taką metaanalizę, która wykazała, że generalnie rzecz biorąc na przykład dodanie hipnozy do terapii poznawczo-behawioralnej ogólnie rzecz biorąc wzmacnia jej skuteczność. Bo hipnoza, może jeszcze tutaj dodam, jest też trochę takim motorem napędowym, w sensie takim, że ludzie wtedy, będąc w tym stanie, koncentrują się bardziej, są w stanie pewne rzeczy zrobić trochę intensywniej, bardziej dokładnie. Jest też trochę tak, że człowiek, jak jest w stanie transu, to skupia się na tym, co jest jakby sercem problemu i w związku z tym nie ma na przykład części takich tendencji do uciekania od tego, co jest trudne, przykładowo. I w związku z tym wszystkim hipnoza dostarcza pewnych możliwości, które powodują, że proces idzie intensywniej i jakby idąc za tym, wzmacnia efekt terapeutyczny.
Czy wykorzystuje się na przykład w walce z uzależnieniem?
Tak. Zresztą bardzo dużo mitów narosło wokół właśnie tego tematu, bo któż nie słyszał, a może ktoś nie słyszał, ale o takich właśnie fragmentach, kiedy ktoś przychodzi do terapeuty stosującego hipnozę czy do hipnotyzera i mówi: niech pan coś zrobi, żebym przestał palić.
Tak,
nie?
tak, tak.
Rzucanie palenia czy praca z innymi nałogami.
No i co pan wtedy odpowiada, jak ktoś taki do pana przyjdzie? Niech pan coś zrobi.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo często, może kiedyś częściej, teraz już ja tak często tego nie zauważam, ale dawniej było tak, że ludzie czasami przychodzili na przykład do mnie, kiedy wiedzieli, że pracuję hipnozą, z takim założeniem, w ogóle to nie tylko w kwestii palenia, ale że to ja teraz siądę, a pan wprowadzi mnie w trans, najlepiej jeszcze tak, żebym nic nie pamiętał. Zrobi pan te swoje czary, cokolwiek tam ma pan zrobić, a potem ja się obudzę i wyjdę z gabinetu uzdrowiony. Nie? To jest bardzo duża pułapka, dlatego że za tym poglądem, który ja generalnie staram się korygować, i stoi takie coś, że takie jakby taki pomysł, że da się zrobić coś takiego, że przychodzi ktoś do gabinetu i mówi: niech pan mnie uzdrowi w taki sposób, żebym ja nie musiał nic zrobić i na przykład nie wziąć odpowiedzialności za zmiany.
A to nie jest takie łatwe.
Dokładnie. Hipnoza pomaga w pewnych rzeczach, pomaga pewne rzeczy przeżyć, przetworzyć, czy na przykład zapamiętać, czy chociażby doświadczyć mocniej. Pomaga w tym, że na przykład w stanie transu mamy większą kontrolę nad swoim ciałem. Na przykład gdybym pana poprosił w tym momencie, zakładam, że jest pan w stanie normalnego czuwania, nie? O to, żeby pan obniżył temperaturę swojego ciała o 2 stopnie Celsjusza, no nie? Byłby pan w stanie to zrobić?
Jakieś czary pan teraz stosuje.
A co, mierzy pan?
Nie, nie mierzy, ale wydaje mi się, że nie.
No właśnie. I ja też nie. Ale w stanie transu jesteśmy w stanie to zrobić i dużo do tego nie trzeba. I to się wiąże z tym, że trochę inaczej funkcjonuje uwaga, trochę inaczej funkcjonuje jakby cały ten, wszystkie te obszary mózgu, które są za to odpowiedzialne.
Naprawdę można
Więc
temperaturę obniżyć, tak?
Można.
Czyli z tego normalnego 36,6 zejść poniżej, tak? I to nic się nie dzieje.
Poniżej, trochę powyżej.
Aha.
Są to w stanie robić też ludzie za pomocą medytacji. No, to są trochę pokrewne stany. One trochę się różnią, ale jest trochę wspólnych.
Czy pan mnie teraz hipnotyzuje?
Zawsze i nieodmiennie, powiem złośliwie.
Panie Janie, zaczęliśmy mówić o operacjach i walce z bólem. Czy teraz też stosuje się hipnozę w takich sytuacjach?
Bardzo różnie. Na pewno jest bardzo szeroko rozpowszechniona w przypadku, w dziedzinie porodów. Nie? Tutaj jest cała taka gałąź nauki, która się zajmuje tym, żeby jakby udoskonalać te metody pracy w hipnozie, które wiążą się na przykład z przygotowywaniem pacjentek pod tak zwany hipnoporód, powiedzmy, czyli taki poród, który odbywa się w hipnozie i na przykład nie wymaga leków znieczulających. Więc to jest taki jeden fragment.
Niebywałe. I to jest
W
taka dziedzina
stomatologii
naukowa,
też.
tak?
No. I
Niebywałe.
bada się to. Zresztą w ogóle praca z bólem jako takim w hipnozie to jest taka najbardziej rozpowszechniona działka, dlatego że bardzo łatwo jest sprawdzić, czy procedura działa. Łatwo jest ją wyodrębnić do badań, na przykład ustandaryzować i sprawdzić na przykład, co się dzieje w mózgu takiego człowieka za pomocą aparatury pomiarowej, na przykład narzędzi do obrazowania.
Czy
Więc
tak?
bardzo dużo jest badań i rozwijają się te podejścia. No i to się też potem właśnie aplikuje czy stosuje razem z różnymi innymi fragmentami tego podejścia do pracy właśnie z kimś, kto przygotowuje się do porodu. Druga taka dziedzina to jest stomatologia.
Tak.
Przy operacjach na zębach czasami się stosuje hipnozę. To wiem na pewno.
Na razie kojarzymy to z takimi hipnotyzującymi oczami, a właściwie hipnotyzującym spojrzeniem pani dentystki albo pana dentysty,
No, czasami
który
jest tak,
głęboko
że
patrzy nam w oczy.
Tak, czasami jest tak, że lekarze uczą się hipnozy. Czasami jest tak, że ktoś inny przychodzi i przygotowuje pacjenta do takiego zabiegu, a lekarz sobie spokojnie operuje.
A czy
Ale
każdy może się nauczyć hipnozy?
Czy każdy może się nauczyć, pyta pan?
Tak, czy każdy?
No ja
Oczywiście
tak
po
sądzę.
szkoleniach, prawda?
Prowadzę zajęcia z tego zakresu, więc gdybym zakładał, że nie każdy, to byłbym trochę hipokrytą. Głęboko wierzę w to, że każdy jest w stanie się tego nauczyć. No to jest umiejętność jak każda inna. Za nią się też, jako że ja prowadzę zajęcia z takich zakresów, uczę hipnozy w podejściu strategicznym, więc to jest też kwestia nauczenia pewnego sposobu myślenia, konceptualizacji i operacjonalizacji pacjenta. Więc jest to wiele różnych umiejętności, nie tylko sama umiejętność wprowadzania w trans, tylko też jak już kogoś wprowadzimy w stan hipnozy, to warto jest też potem wiedzieć, co z tym stanem zrobić i jakby co można zrobić w tym stanie. Więc. Ale da się tego wszystkiego nauczyć. Głęboko w to wierzę, zresztą lata praktyki pokazują, że całkiem nieźle idzie.
To jest wieczorny program w radiu RMF24. Dzisiaj Światowy Dzień Hipnotyzmu i cały czas naszym gościem jest pan Jan Dyba, psycholog, psychoterapeuta, który ukończył szkolenie całościowe z zakresu hipnozy klinicznej organizowane przez Fundację Miltona Ericksona Phoenix w Stanach Zjednoczonych. Czy każdy jest podatny na hipnozę? Jak to wygląda?
O, akurat ostatnio pisałem artykuł z tego zakresu. To jest tak. Ogólnie rzecz biorąc, każdy z nas ma jakiś bazowy stopień podatności hipnotycznej. I ten stopień podatności hipnotycznej, jeżeli nic się z nim nie robi, to on się utrzymuje mniej więcej na jednym poziomie, na długich okresach czasu potrafi się utrzymywać ta nasza umiejętność, powiedzmy, celowo używam tu słowa umiejętność, na jednym poziomie przez długi, długi czas.
Czyli
Natomiast
długi, czyli
jeżeli...
ile mniej więcej?
Na przykład badania pokazują, że na przestrzeni 20 lat dokładniej pamiętam, to chyba Hilgard, tak? Ernest Hilgard to badał w latach 60., przepraszam. I on jako pierwszy zauważył, że to jest taka stała cecha, która na przestrzeni 20 lat, dokładnie 20, się nie zmienia, ale i im tam wyszło, że generalnie za pomocą na przykład medytacji czy jakichś takich treningów rozwojowych można trochę ją podnieść, ale tylko według względem pewnego takiego ograniczonego zakresu. Natomiast później byli tacy badacze jak na przykład Nicholas Spanos, którzy zauważyli, że większość tych badań z zakresu podnoszenia podatności hipnotycznej tak naprawdę nie adresowała tematu bezpośrednio. I oni wykazali, że jeżeli na przykład nauczymy człowieka pewnych konkretnych strategii poznawczych odnośnie tego, jak ma wchodzić w stany transowe, jak ma na przykład wytwarzać zjawiska transowe, takie jak na przykład halucynacje czy amnezje, jak się robi takie rzeczy, jeżeli zbudujemy trening, który będzie w stanie na przykład nauczyć kogoś strategii, na przykład uwagowych, strategii poznawczych tego, jak ma to robić, to jesteśmy w stanie bardzo znacząco podnieść podatność hipnotyczną, nawet o kilka punktów na skali. Czyli inaczej mówiąc, z kogoś, kto nie ma żadnych na przykład zdolności hipnotycznych, do kogoś, kto porządnie wymiata. I że te rezultaty tych badań, że jakby rezultaty tej procedury utrzymują się również długo. Więc ja na przykład stoję na stanowisku, że każdy z nas ma jakąś bazową podatność hipnotyczną, ale oczywiście da się ją i nierzadko bardzo prosto za pomocą różnych technik podnosić i rozwijać coraz bardziej. Tak bym to widział.
A czy.
Co zresztą jeszcze pozwolę sobie tu stwierdzić, jest dość istotną kwestią, bo jakby sama hipnoza daje duże możliwości i dużo benefitów pacjentom, więc jeżeli na przykład mamy możliwość podnoszenia zdolności wchodzenia w te stany, czyli inaczej mówiąc, umożliwiania pacjentom tego, żeby byli w stanie pełniej z nich korzystać, no to jest to ważna kwestia.
A czy wyjście ze stanu hipnozy czasami bywa problematyczne, że ktoś tak głęboko wejdzie w ten stan, że potem trudno jest go wrócić do rzeczywistości? Nie wiem, może potem pacjent wymyka się spod kontroli, nie wiem, czymś pana zaskoczył? To wracamy do tych mitów, prawda?
Tak, znaczy raczej czasem ludzie się boją, że się nie wybudzą. To jest niemożliwe. Jeżeli może się co najwyżej zerwać kontakt terapeutyczny, terapeuty z pacjentem, i to się dzieje wtedy, kiedy terapeuta ma lepszy pomysł na pacjenta niż potrzeby pacjenta przewidują, nie? Czyli pacjent ma coś do zrobienia w terapii, a terapeuta jest jakby zbyt daleko od tego w swoim koncepcie czy konceptualizacji tego, co się dzieje. I teraz w takich sytuacjach w hipnozie często ktoś na przykład zaczyna sobie przepracowywać swoje rzeczy i po prostu przestaje słuchać tego, co się dzieje na zewnątrz, bo mu to przeszkadza, więc sobie to wygłusza. I to się nazywa fachowo zerwaniem raportu. I wtedy, kiedy coś takiego się dzieje i nie uda się odzyskać tego raportu, to po prostu w pewnym momencie, kiedy ta praca się skończy, to pacjent się wybudza. Ewentualnie, jeżeli wejdzie w bardzo głębokie stany transowe, to po prostu one przechodzą w sen i ten sen zwykle trwa 20-30 minut. Po tym czasie człowiek się z niego wybudza, zwykle dość wypoczęty. Więc jakby to jest najgorsze, co się może stać, to, że jak ktoś straci kontakt z terapeutą w trakcie sesji, to po prostu zaśnie i za chwilę się wybudzi.
Zrelaksowany, jak pan powiedział przed chwilą. A ile trwa takie szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej? Czy ta dyscyplina medycyny staje się coraz bardziej popularna? Bo niektórym z nas często się to kojarzy z tym słynnym Adin 2, Tri, Cztyrje i ten słynny hipnotyzer Kaszpirowski, który hipnotyzuje przez telewizor, prawda? Czy tak też w ogóle można? Czy to była ściema?
Generalnie rzecz biorąc, można zahipnotyzować przez różne rzeczy. Taka hipnoza przez telewizor będzie mniej skuteczna niż wtedy, kiedy na przykład my rozmawiamy, bo ona jest niedopasowana. I to jest nagranie, które sobie gdzieś tam leci i po prostu niektórzy, jak chcą, to będą powiedzmy go słuchać i sobie za nim podążać. A inni na przykład powiedzą, że nie. Natomiast kiedy rozmawiamy, ja jestem w stanie pana lepiej poznać, to jesteśmy w stanie to zrobić również przez Zooma. Przy czym ja na przykład nie pracuję online w głębokich stanach transowych, chociażby dlatego, że nie jestem w stanie w pełni zabezpieczyć pacjenta, w tym sensie, że mam cały czas takie poczucie, że jednak kiedy jesteśmy w gabinecie fizycznie, to wtedy na przykład nikt nie wejdzie tam do pomieszczenia i tak dalej. Czy na przykład nie zerwie się kontakt, bo Zoom zawsze nam się może przerwać. Natomiast, więc pewnie przez telewizor też można kogoś wprowadzić w stan transu. Zresztą z tego, co się orientuję, to chyba w Wielkiej Brytanii, o ile dobrze pamiętam, albo w Stanach Zjednoczonych, jest wprowadzony zakaz transmisji sesji hipnotycznych w telewizji. Właśnie z obawy przed tym, że ktoś mógłby na przykład wejść w stan transu.
No i tutaj to
Więc
bezpieczeństwo najważniejsze pacjenta, o którym pan
tak.
mówił.
Wie pan, prawdę powiedziawszy, to wygląda tak. To nie jest tak, że ja na przykład mam jakąś moc, którą kogoś, powiedzmy, wrzucam jakiś urok, tylko sugestia, dlatego nazywa się sugestią, że ja coś sugeruję. I jakby pacjent czy klient słucha tego, co ja mówię, i jakby na pewnych poziomach, na świadomym poziomie, na nieświadomym poziomie wybiera sobie pewne rzeczy z tego, te, które są mu potrzebne, i podąża za nimi. Więc to po stronie pacjenta jest to, czy on w to wejdzie, czy nie, i to jest jakby aktywny proces po jego stronie. Ja tylko pomagam, jakby wyciągnąć na wierzch te najważniejsze umiejętności, które ktoś posiada. A wracając jeszcze do drugiego pytania. No są różne długości tych szkoleń hipnotycznych. U mnie podstawa trwa rok i ona w tym momencie ma 10 zjazdów. Nie wierzę w to, żeby się udało nauczyć kogoś hipnozy w takie dwudniowe czy trzydniowe szkolenie. Mówiłem o tym wielokrotnie, bo to jest jednak dość dużo różnych umiejętności, a wiem, że takie szkolenia są, więc to na pewno jestem głęboko przekonany, że się nie da. I powtórzę tutaj to, co mówię wszędzie, jeżeli ktoś jest w stanie nauczyć kursanta w 2 dni tego, co ja uczę moich kursantów przez cały rok, to z chęcią zobaczę wyniki i wtedy powiem, uderzę się w pierś i powiem, że nie miałem racji, ktoś opracował genialny sposób szkolenia, ale to jest trudna umiejętność i zawiła. Więc podstawa trwa rok. U mnie na przykład to jest ponad, o ile dobrze pamiętam, ponad 130 godzin szkolenia. I później po tej podstawie są tak zwane masterclassy, czyli ludzie spotykamy się na takich szkoleniach doskonalących już z konkretnych zakresów, na przykład z pracy z konkretnymi zaburzeniami. Więc to jest pewien proces, który trwa.
No i podstawa, przecież pan jest psychologiem i psychoterapeutą.
Tak, to jest niezwykle ważne. Na przykład na mój kurs tylko ludzie mają wstęp, którzy spełniają takie same kryteria jak do szkoleń z psychoterapii, czyli muszą mieć wykształcenie kierunkowe wyższe na poziomie magisterskim z zakresu nauk społecznych lub powiązane ze zdrowiem, no bo to jest dość trudne i odpowiedzialne też narzędzie, więc chcemy uczyć tego ludzi, którzy na przykład wiedzą, jak pracować z zaburzeniami psychicznymi, co to jest na przykład, jak rozróżnić na przykład pewne rzeczy, bo to jest, umiejętności diagnostyczne są niezwykle ważne.
A ile trwa ten proces wprowadzania kogoś w stan hipnozy? Mniej więcej?
Bardzo różnie. Załóżmy, że ktoś w ogóle tego nie umie jest pierwszy raz w takim czymś, to często trwa mniej więcej 20-30 minut. Później to się skraca, bo człowiek się uczy wchodzić w te stany i nierzadko potem wystarczy chwila, wystarczy powiedzieć, że wchodzimy w stan transu i ktoś sobie już wchodzi, bo ma to opanowane, bo to jest umiejętność. Ale są też tacy ludzie, którzy na przykład nie mają zbyt wielu doświadczeń w życiu z w ogóle takimi stanami mimowolnymi. Typu na przykład rzadko mają tak, że odpływają nad książką, bo to jest na przykład stan podobny, albo że się zamyślają. Więc jakby wtedy trzeba zbudować te doświadczenia i wtedy taki trening transowy, żeby w ogóle wejść w stan transu na takim głębszym poziomie, może trwać nawet kilka sesji, nie? Ale warto.
To w którym momencie tej rozmowy pan mnie zahipnotyzował, panie Janie?
Już się pan zorientował?
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. W dniu hipnotyzmu naszym gościem w Radiu RMF 24 był pan Jan Dyba, psycholog, psychoterapeuta, który ukończył szkolenie całościowe z zakresu hipnozy klinicznej organizowane przez Fundację Miltona Eriksona w Phoenix w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze raz bardzo serdecznie panu dziękuję za ten czas, który pan nam poświęcił, no i za tą hipnozę.
Dzięki również. Cała przyjemność po mojej stronie.